Posłuchajcie, czy pamiętacie, kto wypowiedział te słowa? Posłuchajcie tych dwóch zdań. Odwołać nie mogę, chyba by mi kto z Pisma Świętego dowiódł, że błądziłem. Tu stoję, inaczej nie mogę, niech mi Bóg dopomoże. Amen. Pamiętacie? Niektórzy z was pamiętają. Te słowa wypowiedział Marcin Luther na Sejmie Rzeszy w Ormacji w 1521 roku w obecności cesarza z Rzeszy Niemieckiej Karola V, dwóch nuncjuszy papieskich, przedstawicieli Burgundii, Hiszpanii, Wenecji, Danii, Polski, Węgier, Francji i Anglii. Został tam Martin Luther wezwany, aby odwołać swoje dotychczasowe nauki, które głosił, aby się z nich wycofać. Było mu zadane pytanie, zostało postawione w takich okolicznościach wobec tych wszystkich dygnitarzy, tych wielkich tego świata, największych, nazwijmy to, tego świata w tamtym okresie, by się wycofał ze swoich nauk, by odwołał je. I te słowa przeszły już do historii, stały się pewnym symbolem niezłomności, symbolem niezachwianej wiary, symbolem nieugiętości, całkowitej ufności pokładanej w Bogu. Tu stoję, inaczej nie mogę. Niech mi Bóg to pomoże. Dzisiaj Pismo Święte w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków mówi nam o bohaterach wiary. W tym fragmencie Pisma Świętego występują takie postacie jak Noe, Abraham, żona Abrahama Sara, Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, Gedeon, Samson, Dawid. Ale autor tego listu mówi, że zabrakłoby mi czasu, gdybym miał powiedzieć o wszystkich. Jestem przekonany, że lista bohaterów wiary nie została zamknięta tylko do osób z czasów biblijnych, bo historia świata toczy się dalej. I co do tego nie mam wątpliwości, że jedną z takich postaci, którą należałoby zaliczyć do bohaterów wiary, jest właśnie ten człowiek, Martin Luther, który miał odwagę w tamtych czasach głosić to, co głosić, co głosił, powiedzieć to, co powiedział, i w sumie Bóg potężnie ogłuszył do dokonania pewnego dzieła w historii chrześcijaństwa i w Europie. A wiecie, a wszystko zaczęło się 31 października 1517 roku, kiedy augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luther przybił do drzwi kościoła, takiego zamkowego kościoła w Wittenberdze, 95 tez. I te tezy były wyzwaniem rzuconym teologom tamtych czasów do dyskusji na temat słuszności odpustów, które w tym czasie były powszechnie sprzedawane. Myślę, że kiedy przybijał te tezy, nie zdawał sobie sprawy, jakie konsekwencje, jakie skutki będzie miało to wydarzenie. Bo to wydarzenie, przybicie tych tez oraz inne jego pisma stały się początkiem reformacji w Europie, stały się początkiem reformacji. Myślę, że niektórzy z nas wiedzą, a może niektórzy nie, więc to powiem, że data 31 października jest w wielu krajach świętem. Jest to święto reformacji. W naszym kraju jest jak jest i data 31 października jest przyćmiona, przysłoniona świętem 1 listopada, które następuje dnia następnego, a więc praktycznie jest zapomniane, nieobecne. Nie chcę snuć domysłów, czy to programowa niepamięć, czy tak po prostu nie pamiętamy. Ale tak zostałem gdzieś w moim duchu wewnętrznie poruszony, aby nam dzisiaj przypomnieć tę datę 31 października. Przypomnieć i troszeczkę faktów, parę rzeczy powiedzieć, które się wiążą z Marcinem Lutrem i wiążą się z tą datą, z tym jego wystąpieniem, a także moją wypowiedź, to moje kazanie, odwołam się w różnych sytuacjach do Pisma Świętego. Jak powiedziałem, Marcin Luther zapoczątkował reformację, która w konsekwencji doprowadziła do powstania kościoła protestanckiego, czyli trzeciego głównego nurtu w chrześcijaństwie. Pierwszy nurt, jak wiemy, to rzymski katolicyzm. Drugi, który się odłączył wcześniej, czyli prawosławie, to był drugi nurt. A reformacja zapoczątkowała trzeci nurt, czyli protestantyzm. Nazwa protestantyzm, może to też jest ważne, nie pochodzi od tego, że protestanci to są ludzie, którzy się wszystkiemu sprzeciwiają. To nie pochodzi od tego. 100 zł na ofiarę. Protestantyzm nie podchodzi od tego, że jesteśmy ludźmi, którzy się wszystkiemu sprzeciwiają, ale może warto wiedzieć, że nazwa protestantyzm bezpośrednio pochodzi od uroczystego protestu zgłoszonego na Sejmie w Spirze w 1529 roku przez zwolenników Lutra. W sumie było to 6 księstw niemieckich i 14 miast w Rzeszy Niemieckiej przeciwko większości katolickiej na tym Sejmie, która sprzeciwiała się reformacji i postanowiła zablokować reformację, zabronić ustawą sejmową rozpowszechnieniu się reformacji w Niemczech. Natomiast ci zwolennicy Marcina Lutra zgłosili protest przeciwko takiemu postawieniu sprawy i ten protest stał się podstawą do przyjęcia w późniejszych czasach nazwy protestanci. I dzisiaj protestantyzm obejmuje, czy w skład protestantyzmu wchodzą takie główne wyzwania, mianowicie Kościół ewangelicko-absburski, wyznania. Kościół ewangelicko-absburski, czyli luteranie, Kościół reformowany, który pochodzi od Kalwina, i Kościół anglikański. To są te trzy główne kościoły, które zaliczane są do protestantyzmu, oraz kościoły, które powstały w wyniku tak zwanej drugiej reformacji, która miała miejsce przez XVII i XVIII wiek. Wtedy powstało też wiele kościołów mniejszych, tak zwanych ruchów ewangelikalnych. Później one się przerodziły w ruchy ewangelikalne. Może jeszcze jedną rzecz chciałbym wspomnieć, że to jest ważne dla naszej historii ruchu zielonoświątkowego. Mianowicie w tym okresie XVII-XVIII wiek w ramach kościoła anglikańskiego wyodrębniła się wewnątrz kościoła grupa, która nazywali się Purytanie. I Purytanie domagali się oczyszczenia kościoła anglikańskiego ze wszystkich naleciałości katolicyzmu, za co byli bardzo poważnie prześladowani. I ich schronieniem stały się Stany Zjednoczone Ameryki. W większości właśnie Purytanie, angielscy Purytanie, którzy chcieli dopełnić reformy kościoła anglikańskiego, emigrowali do Stanów Zjednoczonych. Jak wiecie, później to państwo było zakładane na ewangelicznych fundamentach. I także w łonie kościoła anglikańskiego pojawił się ruch metodystyczny, bo ma przecież John Wesley, to anglikański ksiądz. A więc też i w łonie kościoła anglikańskiego pojawił się ruch metodystyczny i równolegle, praktycznie w jednym okresie, powstał kościół metodystyczny i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii. A jak mówimy o metodystach, no to tutaj musimy dojść do początku XX wieku, dlatego że pierwsi zielonoświątkowcy to byli metodyści. To były pierwsze osoby, które przeżyły chrzest Duchem Świętym. I tak przyszedł stamtąd ruch zielonoświątkowy, który później objął te kościoły mniejszościowe, czy część tych kościołów, które wyłoniły się tutaj w Europie z kościołów poreformacyjnych, które były w tym okresie, czyli reformacja, później te ruchy i one też, ten ruch zielonoświątkowy tutaj przeniknął. A więc jeżeli byśmy popatrzyli na naszą historię, to jesteśmy w tej gałęzi protestantyzm. Ten protestantyzm ma swój kierunek też kościół anglikański. Tam się rodzą purytanie, metodyści, a w końcu wśród nich w Stanach Zjednoczonych rodzi się ruch zielonoświątkowy i wraca później do Europy, obejmując już szereg różnych kościołów. A więc gdzieś jesteśmy w tej linii. Gdzieś Marcin Luther, coś mu zawdzięczamy. Wesleyowi też zawdzięczamy naukę o uświęceniu. Całą doktrynę o uświęceniu zawdzięczamy Wesleyowi. Ale to wszystko stało się, ten początek, ten główny zwrot, to rok 1517 i wystąpienie tego człowieka. Jak powiedziałem, dla mnie to bohater wiary czasów nowożytnych, pozabiblijnych, bo wtedy już Biblia, wiecie, była zamknięta, już nie dopisywano. To niezłomny człowiek, który w obliczu tak ogromnej presji, niewyobrażalnej dla nas dzisiaj presji, stając w obecności takich ludzi, jednoznacznie stwierdził, że jeśli mu ktoś z pism udowodni, że się mylił, to odwoła. A jeśli nie, to tak stoi i inaczej nie może. Jak Mojżesz, który powiedział do Faraona, nawet kopyto nie zostanie. Nie cofniemy się nawet o krok, bo tak nas Bóg prowadzi. I teraz, kiedy mówimy o protestantyzmie, to Marcin Luther sformułował cztery główne, jest już te hasło, ale to są cztery główne takie poglądy protestantyzmu, które są wspólne dla całego tego ruchu. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę omówili sobie, chciałbym je przez chwilę omówić i zobaczyć, na ile my jesteśmy dzisiaj protestantami. Na ile my dzisiaj zgadzamy się w naszym wierze, w naszej doktrynie z tym, co głosił Marcin Luther w tych właśnie punktach, bo to były te bazowe, fundamentalne poglądy tworzące protestantyzm. I po pierwsze, a może je przeczytam, to były cztery takie główne hasła, za którymi się kryło pewne zrozumienie. Pierwsze to jest sola scriptura, jedynie albo tylko Pismo. To pierwsze główne hasło, które głosił Marcin Luther. Tylko Pismo. Drugie to było solus Christus, jedynie Chrystus. Trzecie twierdzenie to była sola gratia, jedynie łaska. I czwarte określenie, hasło solum verbum, jedynie słowo. I chciałbym przez chwileczkę, odwołując się do Pisma Świętego, przybliżyć nam, co się kryje za tymi hasłami, za tym, co Marcin Luther powiedział. Po pierwsze, sola scriptura, jedynie Pismo. Podstawą wiary chrześcijańskiej w tamtym okresie, kiedy wystąpił Marcin Luther, w dużej mierze była tradycja, a Pismo Święte zostało zepchnięte na dalszy plan. Marcin Luther nie negował tradycji kościelnej, ale powiedział tak, że jeśli jakichś prawd wiary, artykułów wiary nie daje się wyprowadzić z Pisma, nie daje się udowodnić na podstawie Pisma, one są nieprawomocne, nie są prawdziwe. I już samo to stwierdzenie w tamtych czasach, musimy sobie wyobrazić, czym było, jakim było zachwianiem tego wszystkiego, co stanowiło instytucję dominującego, panującego Kościoła. Marcin Luther jednoznacznie powiedział, że jeśli jakieś prawdy wiary nie da się udowodnić na podstawie Pisma, niezależnie od tego, jaki człowiek lub jakie gremium ludzkie je ustanowiło, te prawdy wiary są bezpodstawne. Nie mają racji istnienia. A więc tylko słowo I Marcin Luther za Biblię uważał za Słowo Boże. Że to jest Słowo Boże, Słowo Boga. Tak traktował. I teraz, patrząc na dzisiaj, jak my do tego podchodzimy, to muszę powiedzieć tak. My dzisiaj uważamy i wierzymy dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Jeśli jakieś prawdy nie da się wyprowadzić z Pisma Świętego, czy udowodnić na podstawie Pisma Świętego, ten artykuł wiary, ta prawda wiary jest bezpodstawna, nie ma racji bytu, nie powinna istnieć. Tylko Słowo jest bazą, fundamentem do tego, aby na jej podstawie, czy na podstawie Słowa formułować jakieś prawdy wiary, doktryny. Jakie są podstawy biblijne, aby tak myśleć? Fragmenty Pisma? Kilka, pozwólcie, że kilka przytoczę, nie wszystkie, bo musiałbym tylko tej jednej sprawie poświęcić to kazanie. W Ewangelii Jana, w modlitwie arcykapłańskiej, Jezus w 17 rozdziale, w 17 wersecie powiedział między innymi takie słowa: w modlitwie poświęć ich w prawdzie Twojej. I za chwilę dodaje: Słowo Twoje jest prawdą. Poświęć ich w prawdzie, dodaje: Słowo Twoje jest prawdą. I to jest bardzo ważne dzisiaj. Dlatego, że prawda Bożego Słowa jest prawdą obiektywną. Co to znaczy? Jest to prawda, która nie pochodzi z naszego wnętrza, nie pochodzi z nas. Jest to prawda, która nam została podana, przekazana przez Boga. Ona jest na zewnątrz. To nie jest prawda subiektywna, czyli prawda moja lub prawda jakiegoś człowieka. Dlatego, że współczesne społeczeństwo zanegowało, odrzuciło autorytet Biblii, w ogóle wszelki autorytet, powołując się na prawdę subiektywną, czyli moja prawda, twoja prawda. To jest prawda dla ciebie, ale dla mnie jest zupełnie inna prawda, bo to jest ta moja prawda. Ja tak rozumiem i ja się tego trzymam, bo to jest moja prawda. A więc prawda została sprowadzona do subiektywnej oceny, subiektywnego rozsądu. I tak, oczywiście, możemy mieć dziesiątki prawd, bo każdy ma swoją, tą, którą wyznaje, po którą się podpisuje, którą uważa za właściwą, za jego. Inaczej jest, jeśli chodzi o prawdę Bożego Słowa. Jest to prawda obiektywna, która nam została podana z zewnątrz, przekazana przez Boga, oczywiście za pośrednictwem ludzi. Dlatego na przykład dzisiaj jest tak, że ktoś uważa się za chrześcijanina, ale wierzy w reinkarnację. Myślicie, że takich ludzi jest mało? Jest wielu ludzi, którzy podają się za chrześcijan, ale nie wierzą w poczęcie Chrystusa z Ducha Świętego. Nie wierzą w to. Oni wyznają własną prawdę, subiektywną, ta, która im się wydaje, że jest właściwa. Marcin Luther właśnie przeciwko między innymi tym rzeczom, to jest już mówię współczesność, ale wystąpił, że prawdy wiary mogą być wyprowadzane jedynie, udowadniane jedynie na podstawie Pisma Świętego. Dlatego idąc dalej, Słowo Boże, i to myślę, że ten fragment też znacie, drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety 15-16 mówią nam: i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I dalej jest powiedziane: całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to zrobił Marcin Luter. Przeczytał Pismo Święte w języku oryginalnym. W języku greckim. Przeczytał pismo i zaczęło mu się coś nie zgadzać, bo pismo służy do wykrywania błędów. Na podstawie pisma wykrył błędy i później to przedstawił, później to opisał. Musi być jakiś wzorzec ostateczny, do którego możemy przyłożyć nasze poglądy. Drodzy, podobnie jest i dzisiaj. My musimy jako ludzie posiadać wzorzec ostateczny, do którego możemy przyłożyć nasze poglądy, które wyznajemy. Bo w przeciwnym razie każdy z nas będzie wierzył w to, co chce. I tym wzorcem ostatecznym jest Boże Słowo. Później jego zasługą było to, że przetłumaczył Pisma, przetłumaczył Nowy Testament z języka greckiego na język niemiecki, po to, by go udostępnić ludziom. Ludziom udostępnić Słowo. A później ze swoimi przyjaciółmi także cały Stary Testament, czyli język, z języka hebrajskiego, przełożyli na język niemiecki. I tak oprócz jego pism reformatorskich pozostała Biblia w języku niemieckim autorstwa Marcina Lutra, który poprzez to dał możliwość ludziom czytania Pisma Świętego. A więc jeśli myślimy o reformacji, to po pierwsze sola scriptura, jedynie słowo. Myślę, że to jest wielki, wielki sukces, jeśli my dzisiaj kogoś zachęcimy do czytania Pisma Świętego i powiemy mu: sprawdź to, w co wierzysz, sprawdź z tym, co mówi Pismo. Dlatego jest tak bardzo ważne, aby w naszym życiu Pismo było autorytetem. Żeby Biblia nie była dodatkiem do naszego życia, ale żeby to był autorytet i byśmy pokazywali to ludziom przede wszystkim, że Biblia jest dla nas autorytetem, bo diabłu się udało ten autorytet, czy udaje ten autorytet obalać. A my musimy ten autorytet Biblii podnosić, pokazując. I nie tylko w ten sposób, że na półce mamy Biblię, albo wozimy w samochodzie, jak ja. Ale że naprawdę z szacunkiem odnosimy się do tej księgi. Ona jest podstawą naszej wiary. Obiektywna prawda Bożego Słowa. Więc tylko jedynie Słowo. Druga prawda, którą głosił Marcin Luther, drugie, takie w skrócie mówiąc, hasło: solus Christus, jedynie Chrystus. I to stwierdzenie podkreśla suwerenność Boga w dziele zbawienia, jednocześnie wyklucza jakikolwiek wpływ człowieka na zbawienie. To znaczy, że Marcin Luther podkreślał, że to Bóg zainicjował zbawienie, że jest to jego plan i że to zbawienie w sposób kompletny i całkowity zostało dokonane przez Chrystusa. Przez Chrystusa. A więc tylko Chrystus jest Zbawicielem i nikt inny. To rewolucja nawet dzisiaj. To rewolucyjne poglądy nawet dzisiaj, w XXI wieku. Przynajmniej w naszym kraju. Jaki jest nasz stosunek? My dzisiaj głosimy dokładnie to samo. My dzisiaj głosimy dokładnie to samo. List do Rzymian, 3 rozdział. Nawiążę do tego fragmentu. List do Rzymian, 3 rozdział, 23, 20 do 25 wersetu. Tu jest więcej treści, ale zwrócę tylko na tą jedną myśl, tylko Chrystus. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. To słowo, i Marcin Luther mówił, że odkupienie dokonało się przez Chrystusa, bo to jest powiedziane przez odkupienie w Chrystusie i dalej jest powiedziane, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego. A więc ofiara przebłagalna, zbawienie, odkupienie dokonało się tylko i jedynie przez Chrystusa. Później nam to potwierdza cały list do Hebrajczyków. Musielibyśmy teraz przejść do listu do Hebrajczyków i może chociaż jeden fragment z tego listu odczytam, to jest 9 rozdział, 26-28, 9 rozdział listu do Hebrajczyków. Jest powiedziane o Zbawicielu, o Chrystusie, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. I 28 werset, Werset mówi tak, i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A więc tylko Chrystus i żaden udział ludzki jest wykluczony kogokolwiek w dziele zbawienia. Tylko Chrystus. Potwierdza to także Piotr w swoim liście. Ja też tylko przeczytam to i króciutko skomentuję. Gdzie jest powiedziane, że o Chrystusie Piotr mówi: On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Małe słowo sam. Małe słowo, On grzechy nasze sam. To On, to Chrystus dokonał odkupienia. Na ciele swoim, czy w ciele swoim poniósł na drzewo krzyża. A więc to była pierwsza ta myśl tego stwierdzenia Solus Christus. Ale Marcin Luther poszedł dalej. Kiedy on mówił tylko Chrystus, to Marcin Luther powiedział, że istnieje tylko jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem, Chrystus Jezus. To była dalsza konsekwencja tego twierdzenia, że jedynie odkupicielem jest Chrystus, i dalej on jasno mówił, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem i Bogiem. I rozumiecie, co to pociągnęło za sobą, bo w tym momencie on wykluczył wszelkie inne pośrednictwa. Pośrednictwa świętych i pośrednictwa, nie wiem, kogokolwiek wykluczył. Pośrednictwa ludzkie wykluczył. Tylko Chrystus. I teraz skąd on to wiedział? On to wiedział na podstawie pism. Tego nie będę czytał, bo to każdy z nas powinien wiedzieć. Ewangelia Jana 14:6, wtedy Jezus powiedział: Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca. I to małe słowo. Tylko. To małe słowo tylko, które jest słowem fundamentalnym. Tylko przeze mnie. To słowo tylko wyklucza każdy inny udział, a więc Chrystus jest pośrednikiem. Apostoł Paweł w różnych listach, w różnych pismach, musiałbym tutaj wiele miejsc cytować, może tak chociaż Kolosan zacytuję. Apostoł Paweł mówi tak o Chrystusie: ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości, i dalej mówi, i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi, na niebie, pojednało się z Nim, czyli z Bogiem, dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża. I żeby przez Niego. I to jest to myśl o pośrednictwie. Przez Niego wszystko ma się pojednać i może pojednać. I ostatni fragment, który jest, jakbym powiedział, tą kropką nad i, gdyby ktokolwiek próbował jeszcze dorzucić do pośrednictwa Chrystusa kogoś, to jest 1 Tymoteusza 2:5, kiedy Boże Słowo, ja nie wiem, czy można to jaśniej powiedzieć. Według mnie nie można jaśniej tego powiedzieć. I Boże Słowo mówi tak: albowiem jeden jest Bóg, jeden w sensie liczbowym, jeden też pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. A więc składając te wszystkie rzeczy razem, możemy powiedzieć za Marcinem Lutrem i za Bożym Słowem w sposób jednoznaczny: jest tylko jeden pośrednik. Odkupienie i zbawienie dokonało się przez Chrystusa i jest tylko jeden most. Jeden most, który może człowieka grzesznego połączyć z Bogiem. I ten most ma na imię, ma swoje imię. Ten most ma imię Jezus Chrystus. I to ma wymiar praktyczny, bo ta teologia, czyli to prawda teologiczna, którą Luther głosił, miała wymiar praktyczny, bo wpłynęła na modlitwy. Modlitwy stały się inne. Modlitwy są zanoszone do Ojca przez pośrednika, przez Jezusa Chrystusa. Nie pamiętamy wszystkich świętych, w sensie ilu ich jest i co jest, który jest od czego. Podobno święta Rita jest od rzeczy niemożliwych. Tak. bez spraw, spraw beznadziejnych. Spraw beznadziejnych. Ale my mamy Chrystusa. Chrystusa, który jest od wszystkich spraw. Jednego. I powiem tak, że dobrze jest znać tego najwłaściwszego, tą najwłaściwszą osobę. A więc wymiar praktyczny. Zbawienie tylko w Chrystusie. Pośrednictwo tylko przez Chrystusa. A to wszystko się bierze z sola scriptura. Jeżeli czegoś nie da się udowodnić na podstawie pism, to te twierdzenia są bezprawne, bezpodstawne, nie mają racji istnienia, nie powinny być sformułowane. Dalej, trzecie twierdzenie Lutra to sola gratia, jedynie łaska. Może przeczytam to, później powiem, czy my też tak głosimy. Luter stanowczo odrzucał przyznawania dobrym uczynkom jakiegokolwiek znaczenia w akcie zbawienia. Człowiek nie może sobie zasłużyć na Boże zmiłowanie. Zbawieni jesteśmy jedynie z łaski dla zasług Chrystusa przez wiarę. I dalej, który mówił, dobre uczynki nie są drogą do zbawienia, ale są wynikiem wiary w Chrystusa. Czy my mówimy i głosimy coś innego? Może kilka fragmentów Pisma Świętego, najlepiej dwa. Świadectwo dwóch. Chociaż jeden fragment Pisma Świętego jest wystarczający, a tych fragmentów jest dziesiątki. I teraz fragment Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Znamy to? Ale tam nie ma kropki. To zdanie byłoby nieprawdziwe, gdyby było tak wyrwane z kontekstu i tak zacytowane. Tam jest przecinek. Lecz, to jest to wspaniałe lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. A więc wykluczenie naszych dobrych uczynków w zapracowaniu sobie na akt zbawienia, na dzieło zbawienia. Dla zasług Chrystusa, dla tego, co uczynił Chrystus, jesteśmy zbawieni. I najładniej to zostało powiedziane w liście do Efezjan. To zostało już tak powiedziane, że jestem w stanie uznać, że każdy jest to w stanie zrozumieć. I to słowo z listu do Efezjan, drugi rozdział, wersety 8, 9, 10 mówią tak. Albowiem, zaakcentujmy sobie to, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I teraz, żeby już nikt nie miał wątpliwości, o co chodzi. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Czyli w sumie to już jest takie wyjaśnienie, o co chodzi w tym zbawieniu łaską. Jest dopowiedziane, że nie z nas to. Po pierwsze jest powiedziane, że nie z nas to, czyli to nie jest nasza sprawa, akt naszej zasługi. I dalej jest powiedziane, nie z uczynków, aby się ktoś przed Bogiem nie chlubił, że ja na to zasługuję. A my tak lubimy. To jest nasza natura. To jest nasz stary człowiek, który my byśmy chcieli Bogu powiedzieć, Panie, kto jak kto, ale ja do Królestwa Bożego nadawałem się od urodzenia. My byśmy chcieli, tak. A natomiast Boże Słowo nam bardzo wyraźnie stwierdza, dlatego że poprzez takie postawienie sprawy Bóg stawia wszystkich na równo. Wszyscy startujemy z tego samego poziomu. Jesteśmy grzesznikami i możemy być zbawieni jedynie przez zasługi naszego Pana i Odkupiciela. Mamy równy start. Dopiero werset 10 mówi, że Jego bowiem dziełem, ale więc gdy się już stajemy Jego dziełem, a więc gdy jesteśmy stworzeni na nowo, narodzeni na nowo w Jezusie Chrystusie, jesteśmy stworzeni, narodzeni na nowo do dobrych uczynków. I to jest zupełnie zamiana tych priorytetów, tych fundamentów. Czy najpierw jest zbawienie z łaski, a później dopiero jako skutek, i to mówił też Marcin Luther, są dobre uczynki prawidłowe, prawidłowe życie. Powiem tak, na miłosierdzie i na łaskę Bożą nie możemy sobie zasłużyć. Wiecie dlaczego? Bo dla nas zasłużył Jezus przez swoją śmierć. On dla nas wyjednał pełnię łaski Bożej. I my na łaskę sobie w żaden sposób nie zasługujemy. Trudność w tym wszystkim polega w przyjęciu. Żeby tu powiedziane, że łaskę przyjąć, to jest potrzebna wiara. Łaskę przyjmujemy przez wiarę. Ale z drugiej strony też, aby łaskę przyjąć, to jest potrzebna właśnie ta postawa: Panie, jestem w beznadziejnej sytuacji, potrzebuję Ciebie. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę z filmu Misja. To bardzo wzruszający film, ale przemycający różne nieprawdziwe treści. Chociaż wzruszający film bardzo. I tam główny bohater tego filmu, taki zabijaka prawdziwy, nawraca się. I później w akcie pokuty ciągnie za sobą swoją zbroję, całą swoją broję w takiej wielkiej sieci ciągnie za sobą i w ten sposób próbuje spłacić, odpokutować. A więc z jednej strony film wzruszający, a z drugiej strony jest gdzieś przemycona ta idea, której sprzeciwia się Boże Słowo i sprzeciwił się też Marcin Luther. On zdefiniował na nowo pokutę, powiedział, to jest metanoia, to jest upamiętanie, to jest zmiana sposobu myślenia. I zbawieni jesteśmy z łaski. A łaskę wyjednał dla nas Chrystus, my ją jedynie przyjmujemy. Wszyscy jesteśmy w równej pozycji. Nikt z nas nie jest wystarczająco aż tak zły i nikt z nas nie jest wystarczająco dobry. Wszyscy ludzie są na tym samym poziomie. Są grzesznikami zdefiniowanymi przez Biblię, że jesteśmy grzesznikami w Adamie. I potrzebujemy Bożej łaski, którą wyjednał nam Syn Boży przez swoją śmierć. To jest Ewangelia. A my ją z pokorą przyjmujemy. I czwarte stwierdzenie, które może się wydawać podobne do pierwszego, ale nie jest podobne do pierwszego, mówię o czymś innym. Solum verbum, tylko słowo. Luther mówił, Kościół jest tam, gdzie jest zwiastowane Słowo Boże i to z niego rodzi się prawdziwa społeczność Kościoła. Dalej mówił, na społeczność świętych nie mają wpływu zewnętrzny przejaw kultu i wielowiekowa tradycja, ale fakt zwiastowania Bożego Słowa. Znaczy powiedział Marcin Luther tak. Ludzi nie zmienia zewnętrzna oprawa. Czyli ludzi nie zmienia wielowiekowa tradycja i ludzi nie zmienia sprawowany kult. Ale tym, co zmienia ludzi, jest jedynie zwiastowane. On to się dodał. Zwiastowane Boże Słowo. On przywrócił w Kościele rangę dla głoszenia Ewangelii, dla głoszenia Bożego Słowa. Nabożeństwa zostały przeorganizowane i centrum nabożeństwa stało się głoszenie Słowa. Powiedział, to jest, przez Słowo jedynie rodzi się życie. Przecież to jest zgodne z Pismem Świętym. Rzymian 10:17, to już chyba zacytuję, bo wszyscy znacie, wiara wtedy jest z czego? Ze sprawowanego kultu? Wiara jest wtedy ze słuchania Słowa Chrystusowego. Dalej, inne fragmenty Bożego Słowa, które nam mówią, że przez Słowo wzrastamy w zbawienie. Przez Słowo wzrastamy. Przez Słowo Boże jesteśmy uświęceni. To są inne fragmenty Pisma Świętego, że Słowo nas uświęca. A więc Marcin Luther przywrócił kazalnicę. I my mamy jedyny mebel w naszym zborze, solidny, a szczególnie wiedzą o tym ci, którzy co niedzielę rozkładają to wszystko i składają kazalnicę. Ale sama kazalnica nas nie uświęci, kochani. To jest miejsce, z którego ma być głoszone Boże Słowo. Chcę wam powiedzieć, że to jest wielkie wyzwanie dla współczesnego Kościoła. To jest wielka sprawa dla współczesnego Kościoła, bo Marcin Luther mówił tylko słowo. On dbał o to, aby w Kościele była Ewangelia głoszona, słowo nauczane. A przez wieki i współcześnie dzieją się różne rzeczy. Na przykład w drugim do Tymoteusza 4:2 apostoł Paweł mówi do tego sługi Bożego, tam jest takie proste polecenie, głoś słowo. Głoś słowo. Kiedy Pan Jezus podał przypowieść o czterolakiej glebie i my skupiamy się na glebie, że jest gleba skalista, jest gleba dobra, rozdrabniamy, jaka jest gleba, to w Ewangelii Łukasza, w tej przypowieści 8:11, Pan Jezus powiedział tak, że podobieństwo to znaczy ziarnem jest Słowo Boże. Możesz mieć najlepszą glebę, czarnoziem, nie wiem jaki, grupy najwyższej, a jeśli tam wsiejesz byle co, to tam byle co wyrośnie. Najważniejsze w tej przypowieści jest to, że ziarnem jest Boże Słowo i to ono musi być zasiane do serca człowieka. Dopiero wtedy jest szansa, że coś z tego wyrośnie. Na ile to jest wyzwanie dla nas, ogromne. Bo gdybyśmy na przykład mieli powiedzieć dzisiaj, co jest najważniejsze na nabożeństwie, ale by się zrobiło, jak w Sejmie chyba, więc nie będziemy to. Ale powiem wam, co ostatnio słyszałem. Ostatnio słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych wyszła taka książka, która jest w ten sposób zatytułowana Jak zbudować mega church bez Biblii. Jak zbudować mega church bez Biblii? I niektórzy podejrzewają, że to będzie hit. Tak jak wiele hitów tam jest. Bestseller. Jak wiele bestsellerów. Coś mega można bez Biblii zbudować. Ale na pewno nie Kościół. To może być coś mega. To może mieć wszystkie przejawy najwyższego poziomu i standardu, ale to na pewno nie będzie Kościół. Co to będzie? Nie moja rzecz to oceniać. Marcin Luther, mówiąc przysłowiowo, w grobie się przewraca, gdy słyszy, że spadkobiercy jego, tego, co on zapoczątkował, dzisiaj dochodzą do takich wniosków. A więc słowo. Głoszenie słowa. Fundament życia Kościoła. W pieśniach też śpiewamy słowo. Pod warunkiem, że nasze pieśni mają prawdę Bożego Słowa w sobie. Chyba, że śpiewamy laj, 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 laj. Od początku do końca przez całe nabożeństwo. Tak dobrze na duszy. Nie? Tak w rytmie można poskakać. I wyjść, jakim się przyszło, tylko troszeczkę kalorii żeśmy spalili. To może brzmi zabawnie, a to jest smutne. Boże Słowo, tylko solum verbum, tylko Słowo. I podsumowując, kończąc, powiedziałem, 31 października przypada święto Reformacji. Okrągła rocznica, 490 lat. 490 lat temu zostało zapoczątkowane przez przybicie tych tez. I na koniec chcę przeczytać przed modlitwą list do Hebrajczyków, rozdział 12, wersety od 1 do 3. To już będzie końcowy fragment. To na 1308. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, jestem przekonany, że do tego wielkiego obłoku świadków należy też Marcin Luther. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Brat Jacek to rozpoczynał nabożeństwo dzisiaj. Biegnijmy. I dalej werset drugi. Patrząc na Jezusa, sprawcę, to też to jest, tu jest tylko Chrystus, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Ja nie po to mówię o Marcinie Lutrze, żebyśmy dzisiaj wpatrzeni byli w Marcina Lutra. Chcę zasygnalizować i przypomnieć jego niewątpliwy wpływ i wielkie dokonania. Ale tak jak on sam głosił, tylko Chrystus. I tak jak naucza, Pismo, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Niech to będzie podsumowanie. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Chciałbym, żebyśmy zakończyli modlitwą. Modlitwą, chociaż o nas samych. Po pierwsze, abyśmy wiedzieli, gdzie sięgają nasze korzenie. Ale abyśmy także potrafili być tacy niezłomni w wierze. Tak tutaj stoję i inaczej nie mogę. Niech mi Bóg w tym dopomoże. Żeby taka wiara, taka niezłomność, bracia i siostry, była w naszym życiu, kiedy my stajemy w obliczu różnego rodzaju wyzwań i pokus, które nacierają na nasze życie. Nie powinniśmy się tego wstydzić, ale to ogłaszać. Jedynie Pismo. Powinniśmy to z odwagą mówić, jedynie Chrystus. Powinniśmy z odwagą mówić, jedynie łaska. I jedynie głoszenie Bożego Słowa jest budowaniem Kościoła. Buduje Kościół, umacnia Kościół. Niech nas Pan prowadzi w tej modlitwie. Chcemy stanąć, pomodlić się, zawołać do Niego. Halleluja, dzięki Ci, Panie Jezu.